Kolejnym fragmentem, którym chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli się, to jest drugi rozdział od 5 wersetu do 18. List do Hebrajczyków, drugi rozdział od 5 do 18. Czytamy. Nie poddał on przecież aniołom przyszłego świata, o którym mówimy. Jeśli ktoś już to gdzieś potwierdził, gdy powiedział, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Ukoronowałeś go chwałą i czcią. Wszystko poddałeś pod jego stopy. Skoro poddał mu wszystko, to nie zostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Na razie jednak jeszcze nie widzimy, by wszystko było mu poddane. W tym natomiast, który został uczyniony niewiele mniejszym od aniołów, dostrzegamy Jezusa ukoronowanego chwałą i czcią przez śmiertelne cierpienia, gdyż z łaski Boga doznał on śmierci za wszystkich. Wypadało bowiem temu, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który wielu synów doprowadził do chwały, aby przez cierpienia uczynił doskonałym twórcę ich zbawienia. Zarówno bowiem uświęcający, jak i uświęcani, wszyscy pochodzą od jednego. Dlatego nie wstydzi się nazywać ich swoimi braćmi i mówi, Twoje imię oznajmię moim braciom, w środku zgromadzenia będę Cię wysławiał. A także będę pokładał w nim ufność oraz oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Skoro więc dzieci stały się uczestnikami krwi i ciała, to i on także w nich uczestniczył, aby przez śmierć mógł pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych, którzy z lęku przed śmiercią całe życie podlegali niewoli. Nie przychodzi on przecież z pomocą aniołom, lecz potomkom Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby wobec Boga stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem, by zgładzić grzechy ludu. W tym bowiem, w czym sam doznał cierpienia, może przyjść z pomocą tym, którzy są doświadczani. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Jezus w pełni człowiek. Ten fragment jest kontynuacją z pierwszego rozdziału, kiedy autor tego listu pokazuje adresatom, dlaczego Jezus jest lepszy od aniołów. W drugim rozdziale i w czterech pierwszych wersetach mówiliśmy o takim napomnieniu, które autor kieruje do tego zboru. Mówi, że słowo zakonu zostało nadane za pośrednictwem aniołów na górze Synaj. I ty, którzy byli nieposłuszni zakonowi, czy buntowali się, spotykała słuszna, sprawiedliwa kara. I zadaję pytanie, to jak w trzecim wersecie drugiego rozdziału, to jak my jej unikniemy, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, które Pan zaczął głosić, a Jego słuchacze nam potwierdzili. Jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. I od piątego wersetu pokazuje, czym jest to wielkie zbawienie. Co jest treścią tego wielkiego zbawienia, które stało się naszym udziałem. I zaczyna, nie poda on przecież aniołom przyszłego świata. Inne tłumaczenia mówią zamieszkałego świata. Nie poda on przecież aniołom przyszłego zamieszkiwanego świata. Jest tutaj, autor ma na myśli to tysiącletnie królestwo, kiedy Jezus wraz z nami będzie tam rządził, że to nie aniołowie będą razem z Jezusem zasiadali i zarządzali, bo nie im dał jakby władzę. I na dowód tego przytacza ósmy psalm. Psalm, który jest taką wielką pieśnią liryczną na cześć wielkości człowieka. Do tej wielkości, jakiej przeznaczył go Bóg. Chociaż dzisiaj możemy powiedzieć, no, o jakiej wielkości ten psalm mówi. No przecież jesteśmy w grzechach. Bardzo dużo nam brakuje do jakiejś tam wielkości. Ale autor psalmu powołuje się na pierwszy rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, 26-27. Potem Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I Bóg stworzył człowieka na swój obraz i stworzył go na obraz Boży. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I 28. I następnie Bóg im pobłogosławił i powiedział do nich Bóg: bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię. Podporządkowujcie ją sobie i panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Człowiek otrzymał świetlaną przyszłość. Pan Bóg osadził go w ogrodzie Eden, gdzie miał w zasadzie całe stworzenie panować. Wszystko zostało poddane człowiekowi. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Miał panować, ale czytamy, że coś się wydarzyło. Coś się zadziało w tym ogrodzie. Coś spowodowało, że cała historia człowieka potoczyła się zupełnie inaczej. Zamiast sprawować swoje panowanie, człowiek przez swój grzech znalazł się pośród pokonanych. Pragnienie poznania dobra i zła miały zrównać go z Bogiem. Wąż mówił: będziecie jak zjecie z tego drzewa, będziecie jak Pan Bóg. Ale stało się zupełnie inaczej. Człowiek został pokonany przez swoje pokusy i poniżony przez swoje słabości. Zamiast stać się wolnym, został uwięziony. Zamiast stać się królem, został niewolnikiem. Okazało się, że człowiek nie stał się takim, jakim miał być. I co ciekawe, Pan Bóg nie powiedział: no w takim wypadku koniec. Człowiek zaprzepaścił swoją szansę, nie ma żadnej szansy na zrealizowanie tego, aby człowiek mógł panować Bożym stworzeniem. Pan Bóg, kiedy czytamy dalej Biblię, widzimy, że przesunął ten czas, kiedy człowiek będzie, jakby zrealizuje ten Boży zamysł. I będzie panował nad Bożym stworzeniem. Człowiek w ogrodzie zgrzeszył. stał się stworzeniem pokonanym. I w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się człowiek, Pan Bóg realizuje swój plan. Plan, który to, co gdzieś tam u Zbyszka przewinęło się dzisiaj, że Pan Bóg nie jest Bogiem, który w danym momencie jakby zmuszony sytuacją, która się wydarzyła, zaczyna coś tam kombinować, zaczyna coś tam sobie układać, w jaki sposób zareagować. Nie, on już jest przygotowany. On przygotował się na tą sytuację, która się wydarzyła w życiu ludzi. I to samo, to co się wydarzyło w ogrodzie Eden, nie postawiło Boga w sytuacji, no co ja teraz zrobię? Tak miało być fajnie, tak człowiek miał taką przyszłość przed sobą, ale wziął i zgrzeszył, no co ja teraz zrobię? Czy go unicestwić i stworzyć drugiego, który będzie bardziej posłuszny? Może i zgładzę i stworzę nowego Adama, nową Ewę. Oni zrealizują mój plan. Nie. On już był przygotowany na tą sytuację. On już miał przygotowany plan ratunku dla człowieka. I takim dowodem, że pamiętacie ten werset z Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I dowodem, że Bóg tak ukochał świat, jest to, że Jezus nie został posłany na tą ziemię jako anioł, ale jako człowiek. Czy zastanawialiście się nad tym, dlaczego Jezus przyszedł jako człowiek na tą ziemię? Na drzewie hańby musiał zawisnąć człowiek za nasze grzechy. To nie jest tak, że Jezus przyszedł, zrobił tak i przybrał postać człowieka. On stał się człowiekiem z krwi i kości. I to, kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że Jezus doświadczał wszystkiego, co doświadcza człowiek. Doświadczał potrzeby łaknienia. Doświadczał głodu. Historia, kiedy pościł na pustyni przez 40 dni. Dlaczego diabeł mówi, oto kamienie zamień je w chleb? Dlatego, że Jezus poczuł głód. W jego służbie towarzyszyły mu różne emocje. Emocje i radości, emocje smutku. Czytamy o łzach, że zapłakał. Więc na ziemię musiał przyjść człowiek. I jako człowiek wypełnił wszystkie wymagania dotyczące człowieka. Jako drugi Adam wypełnił wszystko, czego Bóg wymagał od człowieka. To, czemu nie podołał pierwszy Adam, to podołał drugi Adam, Jezus Chrystus. I to za pomocą swojego wcielenia, przez to, że stał się człowiekiem oraz swojej zastępczej ofiary oraz zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Jezus wypełnił zamierzony cel. Ale jako drugi Adam na chwilę, czytamy, na chwilę stał się mniejszym od aniołów. Chociaż ten ósmy psalm, który jest tą pieśnią pochwalą na cześć człowieka, tam nie ma mowy o Mesjaszu. To jest mowa o człowieku. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Albo syn człowieczy, że troszczysz się o Niego. Dość często odnosimy Syn Człowieczy do Jezusa Chrystusa, bo też On sam się tak nazwał, Syn Człowieczy. Ale w hebrajskim Syn Człowieczy znaczy po prostu człowiek. Pan Bóg do Ezechiela mówi: Synu Człowieczy, zapisz te słowa. Czyli człowieku, zapisz te słowa. Jezus Chrystus przyszedł, by przez swoją śmierć wyzwolić człowieka z jego niewoli i słabości i przywrócić człowieka do roli, jakiej przeznaczył go Bóg na samym początku stworzenia. Aby przekazać mu panowanie. Ten pierwszy fragment, te pierwsze cztery wersety pokazują takie cztery rzeczy. Po pierwsze, że człowiek zajmuje dostojne miejsce w hierarchii. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Inne tłumaczenie mówią, jak czytałem o tym, to bibliści mówią, że słowo tutaj użyte można też tłumaczyć Bóg. Czyli stworzyłeś go niewiele mniejszym, autor psalmu mówi do Boga, od siebie samego. Uczyniłeś go niewiele, człowieka niewiele mniejszym od siebie samego. Człowiek został stworzony z godnością. Ukoronowałeś go chwałą i czcią. Ale człowiek też otrzymał zwierzchnictwo nad resztą stworzenia. Mówi, wszystko poddałeś pod jego stopy. I człowiek ma przeznaczenie. Ma mieć, czytamy, przywrócone to panowanie nad jego stworzeniem. I chociaż autor powiada, skoro podał mu wszystko, to nie zostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Na razie jednak jeszcze nie widzimy, by wszystko było mu poddane. Dzisiaj jeszcze tego nie widzimy. Dzisiaj jeszcze tego nie doświadczamy. Ale to jest w przyszłości. To jest przeznaczone dla człowieka. I chociaż w tym psalmie nie ma mowy o Mesjaszu, to jednak autor tego listu odnosi to do Mesjasza też. W tym natomiast, który został uczyniony niewiele mniejszym od aniołów, mówi, dostrzegamy Jezusa ukoronowanego chwałą i czcią przez śmiertelne cierpienia, gdy z łaski Boga doznał on śmierci za wszystkich. I od 9 wersetu bardzo mocno streszcza, czym jest to wielkie zbawienie. Że Jezus Chrystus przyszedł jako Mesjasz na tą ziemię. Że przyszedł w ciele jako Jezus człowiek. Nie ktoś podobny do człowieka. To nie przyszedł anioł, to nie przyszedł jakiś duch. Ale przyszedł człowiek, aby wybawić ludzi z upadłego stanu, przywrócić mu początkowe przeznaczenie. Autor, używając w tym fragmencie ziemskiego imienia Jezus, chciał podkreślić jego człowieczeństwo. Nie mówi tutaj, że Mesjasz przyszedł na ziemię, ale używa ziemskiego imienia Jezus, podkreślając Jego człowieczeństwo, że na krzyżu zawisł człowiek, który trzeciego dnia zmartwychwstał. Ale też podkreśla Jego upokarzającą śmierć na krzyżu. Chociaż był Panem i Stwórcą, na chwilę przybrał ciało i stał się człowiekiem. Kimś niższym od aniołów. W pierwszym rozdziale dość mocno podkreślał, że Jezus jest lepszy od aniołów. I jakby na pierwszy rzut wygląda, jakby tutaj pokazuje, że może jednak jest Jezus ktoś mniejszy, no bo który został czyniony niewiele mniejszym od aniołów, dostrzegamy Jezusa. Chociaż to jest tylko pozorne, bo to, czego dokonał na krzyżu, później w grobie, to, co się dokonało, żaden anioł nie mógł tego uczynić. I to przez to pokazuje autor, że Jezus jest lepszy od aniołów. Jego celem Jezusa było umrzeć fizycznie za człowieka, aby odkupić go i pojednać z Bogiem. Pojawiają się jakieś czasami myśli, że może Jezus rzeczywiście przyszedł w ciele, ale na krzyżu zawisł jako Bóg. No bo nie człowiek, że w momencie przybijania Jezusa do krzyża nastąpiła jakby zamiana i Jezus człowiek zamienił się w Jezusa Boga. Ale na krzyżu, Boże Słowo mówi, że na krzyżu zawisł człowiek. Stał się człowiekiem z ciała i krwi i przez to na chwilę stał się niższym od aniołów. Po to, aby pojednać nas ze swoim Ojcem. Bo haniebna śmierć sprawia, że Boża łaska jest dostępna dla każdego, kto uwierzy. To nie jest zarezerwowane tylko do jakiejś nielicznej grupki ludzi, ale dla każdego, kto uwierzy, jest dostępna Boża łaska. Łaska, która przebacza wszelkich grzech i stawia człowieka w zupełnie w innym miejscu. To, co Paweł w liście do Kolosan mówi, że o Bogu, który wyrwał nas z królestwa ciemności i przeniósł nas do królestwa swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ale nie został Jezus w grobie ani na krzyżu, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Następnie wrócił do Ojca, gdzie zasiadł na tronie po Jego prawicy, wywyższony i ukoronowany chwałą i dostojeństwem. To Chrystus zapewnił, to nie aniołowie, to Chrystus zapewnił nam zbawienie. 10 werset powiada: wypadało bowiem temu, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który wielu synów doprowadził do chwały, aby przez cierpienia uczynił doskonałym twórcę ich zbawienia. Jezus jako człowiek stał się przywódcą odkupienia przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. To On utorował nam drogę do tronu łaski. Przetarł jako ten pierwszy, że mamy dzisiaj ten bezpośredni przystęp do Ojca. Nie potrzebujemy żadnych pośredników. Nie potrzebujemy czynić żadnego zadośćuczynienia za swoje grzechy. Bo to zadośćuczynienie dokonało się na krzyżu poprzez śmierć Jezusa Chrystusa. I przez tą śmierć Chrystus zapewnił nam zbawienie. Że nie musimy go nie wiadomo gdzie poszukiwać i jak daleko udawać, aby je znaleźć. Ale nie tylko zbawienie, otrzymaliśmy zbawienie. 11 werset powiada tak. Zarówno bowiem uświęcający, jak i uświęcani, wszyscy pochodzą od jednego, dlatego nie wstydzi się nazywać ich swoimi braćmi. Zarówno bowiem uświęcający, jak i uświęceni, czyli otrzymujemy uświęcenie, kiedy przychodzimy do Jezusa, kiedy pokutujemy ze swoich grzechów. To Jezus nas uświęca. Chrystus uświęca tych, którzy dostąpili zbawienia przez wiarę. Bo stał się dla nas osobiście tym, który nas uświęca. W żaden inny sposób człowiek nie jest w stanie tego dokonać. Ani poprzez swoje uczynki, ani poprzez swoje postępowanie. Jezus w swojej łasce uświęca nas. Ale też autor mówi, daje nam bardzo radosną wieść. Szatan został pokonany. Skoro więc dzieci stały się uczestnikami krwi i ciała, to i on także w nich uczestniczył, aby przez śmierć mógł pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią. To jest diabła. I aby uwolnić tych, którzy z lęku przed śmiercią całe życie podlegali niewoli. Można powiedzieć, hola, hola. Skoro szatan został pokonany, to dlaczego dzisiaj muszę walczyć z grzechem? No przecież diabeł został pokonany. Dlaczego spotykają mnie takie rzeczy, a nie inne? Chrystus pokonał szatana. I to jest powód, dla którego przyszedł na tą ziemię, aby uwolnić człowieka z niewoli mocy diabła. Pod krzyżem moc diabła można powiedzieć pod krzyżem moc diabła okazała się nieskuteczna. Dlatego, że nie zatrzymała ludzi w niewoli szatana. Ale ci, którzy uwierzyli w niego, doznali uwolnienia. Ta moc okazała się nieskuteczna, moc diabła, aby dalej trzymać wierzących w niewoli. Bo wierzący zostali uwolnieni spod władzy szatana. Zostali wybawieni od przeciwnika. Druga dla nas radosna wieść w tym zbawieniu to jest to, że Chrystus jest współodczuwającym razem z cierpiącymi. Jezus przyszedł na tę ziemię nie po to, aby zbawić aniołów. I to autor bardzo wyraźnie mówi. Nie przychodzi on przecież z pomocą aniołom, lecz potomkom Abrahama. Przyszedł, aby zbawić człowieka, aby uratować człowieka. I dzięki wcieleniu Jezus mógł stać się doskonałym arcykapłanem. Arcykapłanem mógł zostać tylko człowiek, jak czytamy w czwartym rozdziale, przepraszam, w piątym rozdziale, w pierwszym wersecie, że arcykapłan był wybierany spośród ludzi, aby służyć ludziom. Dlatego, że będąc człowiekiem, doskonale zdawał sobie sprawę, z czym człowiek walczy, i dlatego miał składać ofiarę i za siebie, bo wiedział, że ma problem z tym samym, co każdy człowiek. Dlatego mógł doskonale rozumieć, powinien był doskonale rozumieć człowieka. I dlatego, kiedy stawał w tym najświętszym miejscu, to składał ofiarę za naród i za siebie. Więc Jezus Chrystus musiał stać się człowiekiem, aby zostać doskonałym arcykapłanem. Arcykapłanem miłosiernym, który złoży ofiarę z samego siebie za grzechy wszystkich ludzi. Bo będąc człowiekiem, Jezus doświadczył ludzkich pokus, prób i cierpień. 17 i 18 czytamy. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby wobec Boga stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem, by zgładzić grzechy ludu. W tym bowiem, w czym sam doznał cierpienia, może przyjść z pomocą tym, którzy są doświadczani. Czwarty rozdział, 15 werset mówi: nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć w naszych słabościach, lecz podobnie jak my doświadczonego we wszystkim oprócz grzechu. Jezus, będąc w ciele, doświadczył wszystkiego, czego doświadcza człowiek. Doświadczył różnych prób, doświadczył różnych sytuacji. I czytamy, że wyszedł ze wszystkich zwycięsko. My upadamy jako ludzie. My dość często ponosimy fiasko, kiedy jesteśmy kuszeni. Czy przechodzimy przez różne próby. Jezus jedyny okazał się, że przeszedł zwycięsko przez wszystkie próby, przez wszystkie doświadczenia. I dlatego jest w stanie pomóc człowiekowi. Był doświadczonym we wszystkim oprócz grzechu. Dlatego doskonale rozumie sytuację, w której się znajdujesz. Doskonale rozumiesz, z czym teraz walczysz, co stoi tobie na drodze. Doskonale to rozumie. I jest w stanie tobie pomóc. Dlatego w 4,16 autor śmiało mówi: śmiało więc zbliżajmy się do tronu łaski, abyśmy we właściwym czasie otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę pomocy. Dlatego, że mamy potężnego arcykapłana, doskonałego arcykapłana, który przeszedł zwycięsko. Pamiętam sytuacja jest przez kilkudziesięciu lat, kiedy mój przyjaciel przechodził przez trudną sytuację i rozmawiał z pastorem, rozmawiał z innymi i tak do niego za bardzo to nie przemawiało. Ale okazało się, że akurat wcześniej przez coś podobnego przeszedłem. I kiedy mu zacząłem mówić, w jaki sposób ja przeszedłem, on powiedział: Wiesz co? Dziękuję Ci. To do mnie przemówiło. To do mnie przemówiło. Więc tym bardziej, jeśli ludzie, jako ludzie potrafimy przez swoje doświadczenie gdzieś tam w mikroskopijnym procencie sobie pomóc, to tym bardziej ten, który przeszedł wszystko, który okazał się we wszystkim zwycięzcą, jest w stanie poprowadzić nas do zwycięstwa w naszym życiu. Dlatego, że sam okazał się zwycięzcą. Doskonale nas rozumie i jest w stanie przyjść nam z pomocą. Dlatego Jezus przewyższa aniołów swoją osobą i swoimi dziełami. Aniołowie zostali stworzeni, żeby usługiwać Bogu. Są Jego posłańcami w przekazywaniu pewnych wieści. Są posłańcami, aby też i pomagać wierzącym w jakichś trudnych sytuacjach. O czym czasami słyszymy, że gdzieś przyszedł anioł, aby pomóc. Ale Jezus przewyższa aniołów. Jest jedynym, który zadośćuczynił sprawiedliwym wymaganiom Boga. Aniołowie nie byli w stanie tego uczynić. Człowiek przez grzech został pokonany. Jezus Chrystus, który nie zgrzeszył, był w stanie zadośćuczynić sprawiedliwym wymaganiom Boga. Zapewnił nam zbawienie poprzez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Następnie przeszedł przez niebiosa. Tak jak arcykapłan w miejscu najświętszym przechodził przez zasłonę, aby dostać się do miejsca najświętszego, Jezus przeszedł przez niebiosa, zasiadł na tronie po prawicy Ojca, zasiadł w majestacie. Dlatego jest w stanie nam pomóc, bo rozumie nas. Autor przypomina nam wierzącym tą Ewangelię. Czy uchwyciłeś się tego zbawienia, tej dobrej nowiny, to, co się dokonało w Jezusie Chrystusie? Jeśli nie, to na co czekasz w swoim życiu? W następnym rozdziale, w trzecim rozdziale autor mówi, oto dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj. Nie czekaj do jutra. Nie czekaj, aż będzie za późno. Dzisiaj uchwyć się tego zbawienia. I przyjdź przed tron łaski, bo została ci utorowana droga do tronu Boga. Nie potrzebujesz żadnego pośrednika. Jezus Chrystus umarł za ciebie, za twój grzech na krzyżu. Jedyne, co musisz zrobić, to przyjść pod krzyż, prosić o przebaczenie i z wdzięcznością przyjąć to, co On daje, to nowe życie. Amen.